20 października rozpoczął się tydzień misyjny, który w tym roku obchodzony jest pod hasłem głosić wiarę z radością. W krajach misyjnych misjonarki i misjonarze nie tylko głoszą Chrystusa, ale również walczą z wszechobecną nędzą i ubóstwem. Starają się zaradzić bardzo prozaicznym potrzebom. Wśród misjonarek i misjonarzy jest też ksiądz Tomasz Denicki, który posługuje w Bulo Bulo w Boliwii, a rozmawiała z nim Monika Jabłkowska.
Dzisiaj Państwa i moim gościem jest ksiądz Tomasz Denicki, misjonarz z Bulo Bulo w Boliwii. Myślę, że Państwu znana jest ta miejscowość. Ksiądz Tomek zamienił się z księdzem Tomaszem Dudą, który był tam przez kilkanaście lat. Księże Tomku, czy zawsze marzył ksiądz i myślał o takiej posłudze misjonarza?
Wcześniej, jeszcze przed seminarium, no to takie myśli nie przychodziły, chociaż byłem ciekawy świata. Kiedyś, jak się później okazało, nawet zdawałem olimpiadę z geografii z Ameryki Południowej, więc może to już był jakiś taki początek tej drogi misyjnej. Ale później w seminarium, kiedy mieliśmy koło misyjne, kiedy jeździliśmy na różne spotkania, kongresy misyjne i myślę, że to był taki początek tych myśli, że może by wyjechać, bo ta droga wydawała się taka inna, ciekawa i może na początku to była jakaś taka motywacja pewnej nawet i przygody, trudno mi dzisiaj jakoś tak rozeznać to, ale to był ten początek tej drogi. Więc kiedy już zostałem wyświęcony na kapłana, po roku pracy w diecezji złożyłem podanie na misję i już wtedy podjąłem tą decyzję, że chcę wyjechać. Jeszcze wtedy do końca nie wiedziałem, dokąd właśnie. Chciałem Amerykę Południową. Jakoś tak była mi bliższa niż na przykład Afryka. I spotkałem księdza Tomasza Dudę, któregoś razu był na urlopie w Polsce i mówi, to przyjeżdżaj do Bulo Bulo, przyjeżdżaj do Boliwii. Tam się znajdzie dla ciebie miejsce.
I tak się zaczęła ta, można powiedzieć, przygoda, ale także duszpasterska przygoda.
Ta przygoda się rozpoczęła już troszeczkę wcześniej, bo jeszcze przed moim wyjazdem miałem taki rok przygotowania w Centrum Formacji Misyjnej. I to był, myślę, że też wspaniały czas dla mnie, bo poznałem wielu misjonarzy, wiele różnych ciekawych tematów usłyszałem, konferencji, wykładów z misjologii. Też przygotowywałem się z języka hiszpańskiego i myślę, że to też wielka pomoc była dla mnie, bo kiedy zjechałem do Boliwii, to już w jakimś tam stopniu potrafiłem rozmawiać, porozumieć się z tymi ludźmi. Ale co ciekawe, na przykład chociaż dużo czytałem i książki pana Cejrowskiego i jakieś tam programy oglądałem, uczestniczyłem w tych zajęciach z misjologii, wydawało mi się, że wiem dużo, ale mimo wszystko jak zajechałem, to wszystko mnie zaskoczyło. Wszystko okazało się takie dziwne, takie inne, takie czasami nawet nierealne.
Trzeba poczuć po prostu na sobie i być tam, żeby wiedzieć, o czym się mówi.
To na pewno, tak. Chociaż, no właśnie, można dużo wiedzieć, teoretycznie i nawet widzieć w telewizji czy gdzieś na zdjęciach, ale jak się rzeczywiście tego dotknie ręką, to inaczej, to inne jest odczucie.
A co takiego najbardziej było zadziwiającego? Albo takiego, czego człowiek mógłby się nie spodziewać?
Pierwsza rzecz, na przykład wiedziałem, że nie ma tam, gdzie jadę, dróg żadnych asfaltowych, ulic, że te domy są proste, że ci ludzie są generalnie biedni, to jednak jak się stanęło rzeczywiście w kontraście z tą rzeczywistością, która w wielu momentach przypomina taką Polskę powojenną, to szokowało. Pierwszy moment, ten widok zewnętrzny. Ja pamiętam jak dzisiaj, kiedy przyjechał po mnie ksiądz, odebrał mnie z lotniska, jechaliśmy w nocy, to jeszcze dużo nie widziałem, ale to wszystko było takie egzotyczne, te drzewa tropikalne, ten wielki upał, taka wilgoć, całe ubranie mokre, temperatura bardzo wysoka i chociaż widziałem tylko to, co było przy drodze, to, co światła samochodu oświetlały, ale to już było dziwne, bo nie było tam lasów choinkowych, sosnowych, czy jakichś łąk, czy czegoś takiego podobnego nie było, ale było zupełnie inne. To, co wcześniej widywałem jedynie na National Geographic albo w jakichś innych programach w telewizji. I to było takie szokujące i to było pierwsze takie zetknięcie, że to jest inny świat, rzeczywiście inny świat tropikalny, kiedy rosną palmy, kiedy jakieś małpy skaczą z drzewa na drzewo, kiedy papugi przelatują albo potykam się o żółwie.
I teraz ten inny świat jest codziennością, jest normalnym naszym realnym życiem.
Tak, dokładnie. Na początku jak przyjechałem, wszystko fotografowałem, robiłem dużo zdjęć, bo to było takie ciekawe, takie inne, kiedy na przykład widziałem na takim małym chińskim motorku 8 osób, albo jechała cała rodzinka, albo widziałem samochód, który w bagażniku miał też z 6 osób i na dachu jeszcze ktoś siedział. To było dziwne i to szokowało, więc robiłem dużo zdjęć, filmowałem nawet niektóre jakieś tam ujęcia, a dzisiaj stało się to normalne. Już rzadko kiedy używam aparat fotograficzny, rzadko kiedy wyciągam, no bo to się stało codziennością. Pamiętam, jaki byłem zszokowany, kiedy zobaczyłem taki widok na takim małym chińskim motorku w pojemności 100 centymetrów. Jechało 6 osób i to jechała na baku dwoje dzieci, to całkiem niemałych, później ojciec, kierował tym motorkiem, za ojcem jeszcze jedno dziecko, trzecie, za dzieckiem matka, czyli to dziecko między ojcem i matką, i ta matka miała jeszcze w takim kocu, to się nazywa, z takiego materiału aguayo, taki indiański, ten lokalny materiał, w tym kocu zawieszonym na plecach jeszcze było jedno małe dziecko i ta kobieta na dodatek jeszcze trzymała w rękach, z tyłu taczkę ciągnęła. No, to szokowało bardzo mocno.
A my mówimy tutaj o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, prawda? I życie toczy się dalej, wszyscy jeżdżą i to jest takie naturalne i normalne.
No tym się nikt bardzo nie przejmuje, na przykład nie używają kasków, nie używają pasów bezpieczeństwa, nie przestrzegają już praktycznie żadnych przepisów, bo nie ma policji, taka, która mogłaby kontrolować cały ten ruch drogowy, nie ma prędkościomierzy, nie ma radarów, nie ma alkomatów, więc to życie w ruchu drogowym wygląda zupełnie inaczej. Nikt tam się zbytnio nie przejmuje, kto jak jeździ, że czy ten temu wymusi pierwszeństwo, czy nie. Ale co z tym jest związane też, no niestety, ale jest dużo wypadków. Dużo wypadków i dużo ludzi ginie. To jest smutne, bo ciągle się słyszy, że tutaj samochód miał jakiś wypadek, czy dużo jest wypadków na tych motorkach, bo oni rzeczywiście jeżdżą, zwłaszcza młodzi ludzie, jak wariaci, nie zważając na drugiego człowieka, który jedzie. I czasami jak jedzie tych 8 osób na motorku, czy 6 osób, no to zawsze się może zdarzyć, że na jakimś kamieniu ktoś spadnie z tego motorku, no i czy dziecko, czy ktoś z dorosłych, a niestety uderzając głową o ziemię, o kamień, często kończy się to śmiercią.
No właśnie, jak mówimy tutaj o prawie, kto tam ustanawia prawo? Czy tam jest w ogóle jakieś prawo? Kogo ono dotyczy?
Jest prawo boliwijskie, ogólnoboliwijskie i generalnie u nas nie ma ani policji, ani sądów, ani jakiegoś tam wymiaru sprawiedliwości. U nas w sensie w Bulobulo, w tej dżungli, części tropikalnej. W dużych miastach oczywiście są sądy, jest policja, jest cały organ, więc prawem stanowiącym jest samosąd. Ludzie sami, jako rada miasta, czy rada miejscowości, czy wioski, zbiera się grupa ludzi, oni sami decydują, co zrobić z takim człowiekiem. No i do tej pory tak to funkcjonowało, że na przykład za kradzież, czy za gwałt była kara śmierci i potrafili, no właśnie, człowieka na ulicy ukamienować, albo polać benzyną i spalić. I niestety ta rzeczywistość też jest obecna i do dzisiaj, chociaż ostatnio prezydent apelował i ustanawiał tak jakby nowe prawo, ale bardziej prosił, żeby zachowywać, żeby złodziejom ucinać rękę, nie? Żeby, czy gwałcicieli, żeby kastrować, żeby od razu nie zabijać, bo niestety często tak jest, że kogoś posądzili niewinnie, albo przez pomyłkę, albo ktoś się znalazł w takich okolicznościach, no a niestety od kary śmierci już później nie było jakiegoś odwołania i nawet jeżeli się okazało, że to była nieprawda, człowiek już nie żył.
A jak ksiądz mówi właśnie o zachowywaniu jakiegoś prawa, Bożego prawa, żeby zachowywać we własnych rodzinach, jak to jest odbierane?
Oni generalnie słuchają i przytakują. Mówią, si padre. Si padre, a robił swoje. I to jest trudne w naszej pracy. Przede mną trzech kapłanów to byli Polacy, wcześniej byli tam Włosi, misjonarze włoscy, więc nasza parafia Bulobulo jest w pewnym sensie już urobiona pod względem pewnego duszpasterstwa, pewnych treści, które ci ludzie już sporo wiedzą. Porównując na przykład z innymi parafiami z naszej diecezji, z naszej prelatury, to rzeczywiście to życie parafialne funkcjonuje bardzo dynamicznie, bo ludzie są zainteresowani tym życiem Kościoła w jakimś tam stopniu, przychodzą do nas, wiedzą, co to jest grzech, co to nie jest grzech, wiedzą, że tak czy inaczej nie mogą żyć, chociażby kwestia konkubinatu. Bardzo dużo ludzi, praktycznie większość żyje w konkubinacie, oni nie zawierają związków sakramentalnych, kościelnych, małżeńskich, ani cywilnych, po prostu żyją tak sobie. Ale wiedzą, że to jest zło, wiedzą, że nie ma rozgrzeszenia w takiej sytuacji, że jeżeli przychodzą do spowiedzi, to nie uzyskają rozgrzeszenia, bo żyją w grzechu. Ale życie pokazuje jednak, że żyją swoim życiem, mają wiele takich kulturowych naleciałości, wiele w tej swojej wierze mają takich naleciałości z tych religii antycznych. Na przykład czasami się spotyka, że kobieta przynosi na mszę świętą ze sobą czaszkę ludzką i stawia przed ołtarzem i ta czaszka stoi tam. W sumie nawet nie bardzo wiem, co ona ma znaczyć i symbolizować. Czy to jakiś jej członek rodziny, czy ktoś taki, nie, że to do poświęcenia ta czaszka. I to się dosyć często zdarza. Czy jakieś inne takie naleciałości kulturowe, na przykład takim momentem bardzo zadziwiającym dla mnie, kiedy byłem pierwszy raz, było uroczystość Wszystkich Świętych, a jeszcze bardziej to nasze święto zaduszne. Święto Wszystkich Świętych Zmarłych. Oni wtedy przed tymi świętami wystawiają na swoich podwórkach drabiny, żeby zmarły mógł zejść po tej drabinie do gospodarstwa, do ich domu. Na tej drabinie zawieszają jakieś jedzenie, stawią tam, sypią liście koki, czy stawią jakieś piwo, czy jakieś jedzenie, sypią ryż na tej drabinie, że jak będzie schodził ten zmarły po drodze, to może się najeść. Przygotowują ten stół na dworze, dla zmarłego też miejsce jest oddzielne i tam ulubione rzeczy jakieś zestawiają na tym stole, a kiedy przychodzi już do momentu właśnie uroczystości, wtedy idą na cmentarz i tam na cmentarzu grób zastawiają bardzo obficie jedzeniem, przynoszą te rzeczy, które zmarły lubił w swoim życiu. No i to dziwi, to szokuje, bo jest w tym wiele pogaństwa, jest w tym wiele takich naleciałości, które nie są jakoś związane w ogóle z naszą religią. Trudno też mówić o tym zjawisku inkulturacji, nie? Bo wiadomo, niektóre rzeczy mogą być i jakoś tam nie są w sprzeczności z naszą wiarą i z naszą religią i jakoś nie szkodzą, no ale jest wiele tych elementów takich, które gdzieś tam no, są w sprzeczności, nie? I wtedy tak się zastanawiamy, czy to rzeczywiście w tych ludziach jest jakaś wiara, czy po prostu jakiś strach przed którymś tam kolejnym Bogiem. No trudno powiedzieć nawet. Zakładamy, że jest ta wiara. Oczywiście nie da się tego jakoś tam zmierzyć czy zobaczyć, bo jest to rzeczywistość nadprzyrodzona, ale czasami ja mam wiele wątpliwości, czy w tych ludziach jest jakaś wiara, czy tylko jakiś tam zwyczaj i rytuał i na wszelki wypadek chcą, żeby ksiądz przyszedł i się pomodlił.
A jak dzieci podchodzą do wiary? No bo ksiądz akurat pracuje w internacie, no i trzeba też uczyć, ale też uczyć tej pobożności. Tam przede wszystkim są dziewczynki, prawda?
Tak, dzieci są niesamowite w tym względzie i one bardzo często są takimi pierwszymi ewangelizatorkami w swoich domach. Bo wiele, te dzieci, które u nas są, wiele z nich nie jest ochrzczonych. Przynajmniej wiele nie było ochrzczonych, bo dzisiaj już dużo przyjęło chrzest. I to właśnie one jako pierwsze przychodziły na przykład do domu i mówiły: mamo, ja chcę się ochrzcić. Czasami ta mama jeszcze nawet nie wiedziała, co to znaczy i w ogóle do czego to prowadzi i tak dalej. No ale dziecko w takiej swojej szczerości, takiej prostocie mówi: mama, ja chcę się ochrzcić, ja chcę być jak inne dzieci, ja chcę chodzić do kościoła i normalnie, tak jak wszystkie i tak dalej. No i tam matka zaczyna się interesować tym dzieckiem, co to znaczy i tak dalej. Przychodzi się, pyta, że jak ten chrzest by wyglądał i co to znaczy. Przychodzą na katechezy, uczestniczą w katechezach, przygotowaniu do tego chrztu i właśnie, i matka przyjmuje chrzest razem z dzieckiem. Matka przyjmuje chrzest i czasami ojciec, no takiego przypadku ja nie miałem na przykład przez ten czas, ale było tak, że matka z dzieckiem i przyjmuje chrzest i zaczyna żyć tą wiarą Kościoła. Na przykład spotykam rodziców jednej z naszych podopiecznych i ona mówi: jakie to dziecko jest religijne, religioso, jakie to dziecko jest niesamowite, ono więcej wie niż nie mówi nie jedna zakonnica, czy nie jeden ksiądz. On wszystko wie, ono nawet wie w kościele, kiedy klękać, wie jak odpowiadać, nie? To nie jest normalne, znaczy nie jest to normalne zjawisko, że ludzie na przykład wszyscy wiedzą, kiedy odpowiadać, kiedy klękać, kiedy wstawać. Kościół jest młody, bo parafia nasza powstała w 2000 roku, nie? Czyli 13 lat. Z jednej strony to dużo czasu, a z drugiej to strony mało. Starsi ludzie w większości nie wiedzą, co to kościół, kto to ksiądz, co to sakramenty. Kiedyś przyjęli chrzest, przyjechał jakiś misjonarz, ochrzcił ich, albo jakaś siostra zakonna i po prostu tak żyją. Natomiast młodzi ludzie bardzo żywo się interesują kościołem, bardzo żywo uczestniczą w życiu parafii, w życiu naszego kościoła. I może dlatego, że to chyba jest jedyne miejsce w tamtym regionie, gdzie znajdują pewną normalność i takie bezpieczeństwo i spokój, bo wiedzą, że nikt nie będzie chciał ich w żaden sposób wykorzystać, ani chcieć jakichś dziwnych rzeczy. Po prostu u nas czują się bezpiecznie. Stworzyliśmy dla tych dzieci, to już moi poprzednicy stworzyli ten internat, stworzyli też takie miejsca, gdzie dzieciaki po prostu mogą przyjść i odrabiać w spokoju lekcje. Generalnie w swoich domach nie mają ani stołów, ani krzeseł, ani ławek, więc siedzą gdzieś tam na podłodze, przed domem, może mają jakieś tam ławeczki, ale nie mają nawet często gdzie odrabiać lekcji. Więc przychodzą do nas na parafię, na naszą misję. Tam mają taki salon parafialny, salę taką dużą. Mają na dworze takie zadaszenie od słońca, gdzie są stoły i ławki i mogą w spokoju sobie usiąść godnie przy tym stole i odrobić lekcje i porozmawiać i zapytać się o radę i nieraz pomagamy tym dzieciom też w odrabianiu lekcji, bo sami nie wiedzą jak to zrobić, na ile tam możemy. To jest takie chyba myślę miejsce, w sumie jedyne, gdzie one odnajdują jakoś tam bezpieczeństwo i taką normalność, zwykłość. Dlatego się garną. Bardzo licznie przychodzą i dużo jest też dzieciaków, które są jakiegoś innego wyznania, czy innej religii, czy w ogóle nieuchrzczone, niewierzące, a też przychodzą i widząc tą normalność, później zadają pytanie, co to znaczy Kościół i tak dalej. Przychodzą czasami na nabożeństwa, przychodzą się pomodlić, a później no to już Pan Bóg działa, już Pan Bóg z tego wyprowadza owoce i często owoce nawrócenia całej rodziny, właśnie poprzez dzieci.
I w ogóle dzieci, tak jak ksiądz wcześniej opowiadał, bardzo się przywiązują do was.
To chyba wynika z tego, że jest jakiś kryzys ojcostwa. Chociaż nie wiem, czy można to nazwać kryzysem, bo podejrzewam, że tego ojcostwa w takim naszym wydaniu polskim nigdy nie było tam. Po prostu ojciec był zajęty i jest dalej zajęty pracą. Ojciec jest na polu, bardzo często z matką i tam uprawiają kokę, kukurydzę, ryż czy coś takiego. I tymi dziećmi się zbytnio nie interesują. Te dzieci wychowują się w wielu momentach same, czasami głodzone, czasami jakieś zaniedbane. I po prostu brakuje tym dzieciakom takiej zwykłej relacji ojcowskiej. Po prostu brakuje człowieka, z którym mogą porozmawiać normalnie. Brakuje im człowieka, który znajdzie dla nich czas. Zwyczajnie posiedzieć, czasami pobawić się, czy po prostu być. I myślę, że to jest takim elementem, który przyciąga tych ludzi do nas i na przykład kiedy idę przez Bulobulo, to nie ma żadnego dziecka w Bulobulo, które by nie powiedziało Buenos dias, Padre Sito. A Padre Sito to jest tak zdrobniale, ojczulku. Nie to, że ojcze, tylko ojczulku. To też mówi o takiej pewnej relacji, no bardzo bliskiej. I to wszystkie dzieciaki, nie ma nikogo, kto by nie pozdrowił księdza, nie powiedział dzień dobry, a i zwykli starsi ludzie, którzy też tam są bardzo często, no jakimś takim szacunkiem otaczają księdza, czy jakąś taką życzliwością, chociażby przez takie pozdrowienie. To jest też takie niesamowite.
O takiej bardzo wzruszającej sytuacji opowiadał ksiądz poza mikrofonem, sytuacji z dziewczynką, przed wyjazdem księdza.
A to było niesamowite, bo kiedy wyjeżdżałem do Polski teraz, poszedłem się pożegnać z każdym dzieckiem indywidualnie, powiedzieć, że jadę teraz do Polski i na trochę. I każde dziecko praktycznie się pytało, padre, czy ty wrócisz? To było takie niezwykłe, padre, czy ty wrócisz? A po co w ogóle jedziesz? Po co tam jechać do tej Polski? Nie możesz zostać, musisz jechać. No więc tłumaczę, że mam rodziców, mam rodzinę, tam mam znajomych, jeszcze parę rzeczy mam do załatwienia, więc chcę jechać. Mówię, no jedź, ale czy ty wrócisz? No wrócę. No i taka dziewczynka jedna mała, taka Cynthia, mówi do mnie, padre, poczekaj, czekaj, mam coś jeszcze dla ciebie. No i pobiegła gdzieś tam, czekam. A nasze każde dziecko w internacie dostaje raz na dwa dni jeden pieniążek, jeden boliwian albo 50 centavos, to w zależności. Takie, to się nazywa recreo, to jest takie kieszonkowe, po prostu dziecko sobie może kupić za ten pieniążek, co sobie tylko wymarzy, a w rzeczywistości to jest jeden cukierek albo jakaś guma do żucia, bo pewnie nawet lizaka za to nie będzie. Ale to są jedyne pieniądze, jakie one mają. To dostają. No i ta dziewczynka przynosi do mnie te 50 centavos i mówi, masz padre, to dla ciebie na podróż. No to było niesamowite, że ona no, wszystko, co miała, to było jedyne jej jakieś bogactwo i to potrafiła oddać i chciała się tym podzielić. Być może gdzieś tam w podtekście było, masz padre, ten pieniążek, tylko wróć, nie? Ale to było niesamowite. To niesamowite, ja opowiadam o tym, bo jak ci ludzie potrafią się też dzielić tym, co mają, mają mało, ale mimo wszystko potrafią oddać nawet wszystko.
Dlatego ksiądz chce tam wrócić. Nie wiem, czy powiedzieć, czy drugi dom, czy po prostu tam jest dom księdza.
No to jest takie niezwykłe w naszej też posłudze kapłańskiej, że my zmieniamy często nasze domy, placówki, nasze parafie. I to ja to traktuję jako po prostu kolejna parafia, na której jestem. I tam, gdzie jestem, to jest mój dom na dzisiaj. I dopóki będę, to będzie mój dom. I tak jak mówiłem, ja jak będę z Polski opuszczał, to ja nie wyjeżdżam z Polski. Ja po prostu wracam do domu. A jak będzie później, to trudno powiedzieć. Pan Bóg jeden wie.
Proszę księdza, jak wygląda nauka religii w szkole?
Jest bardzo specyficzna i taka inna niż nasza. Ja byłem prefektem przez 3 lata w Siedlcach, więc ten doświadczenie szkoły tej polskiej jakieś tam zdobyłem. Ale tamta szkoła jest zupełnie inna. Po pierwsze, że nie ma dzwonków takich jak u nas elektrycznych, automatycznych, tylko jest, wisi na drzewie taka stara felga z samochodu. Wychodzi jeden uczeń, bierze jakiś kij i uderza w tą felgę, która wydaje taki dźwięk, taki bardzo matowy, niedźwięczny. To znaczy, że jest dzwonek. Szkoła bardzo prosta i w takiej swojej zewnętrznej otoczce bardzo taka obskurna, brudna i nikt się tam bardzo tym nie przejmuje, jak to wygląda. Tam, gdzie ja uczę, to jest nawet bez podłogi. Podłoga to jest taki zwykłe, jakiś tam taki, coś tam utwardzone. Nawet nie wiem, czy to jest beton. Ale dzieciaki przychodzą i generalnie szkoła w Boliwii nie jest obowiązkowa, więc jak rodzice przypomną sobie, że tu się rozpoczyna rok szkolny, to pójdą, zapiszą dzieci do szkoły. Ale jeżeli nie przypomną, to dzieciaki nie chodzą do szkoły. I dzisiaj tam jakiś tam stopień analfabetyzmu jest obecny, zwłaszcza u starszych ludzi, którzy nie mieli takiej możliwości chodzić do szkoły. Ja uczę religii. Te lekcje, które ja mam, są wpisane normalnie w siatkę zajęć szkolnych, chociaż generalnie religia nasza katolicka nie funkcjonuje jako przedmiot w szkole. Jest coś takiego jak religioznawstwo, czyli o różnych religiach i tak dalej, ale generalnie w naszym tym regionie wszędzie uczą katechiści czy siostry zakonne, więc my nauczamy religii naszej katolickiej. Te dzieciaki, które przychodzą do szkoły, a te dzieciaki nie tylko są katolikami, są z różnych wyznań, ale nikomu to nie przeszkadza. I generalnie poziom wiedzy tych ludzi jest bardzo mały. Kiedy w szkole na przykład zapytałem po wyborze nowego papieża, kto z obecnych tutaj wie, kim jest papież, a lekcję wcześniej omawiałem Wielki Post, czym jest i tak dalej, więc zgłasza się jedna dziewczyna, podnosi rękę i mówi, ja się pytam, kto to jest papież, kto wie? Zgłasza się dziewczyna i mówi, Wielki Post. Więc mają taki poziom wiedzy na temat w ogóle naszej religii. Wiedzą, że jest Pan Bóg i tak dalej, że posłał Jezusa Chrystusa i ten coś tam zrobił, umarł i zmartwychwstał. Ale coś poza tym to bardzo mało. Kiedy w parafii zostało ogłosiliśmy, że jest nowy papież z Ameryki Południowej, z Argentyny, nasz sąsiad i tak dalej, że tutaj cieszmy się, to ludzie się pytali, nowy papież, tak? No to co, dzisiaj przyjedzie do nas? Więc dla nich to też było w jakimś sensie taki, no po prostu jakiś tam padre, jakiś tam ksiądz, który gdzieś tam jest, kolejny ksiądz przyjedzie i nas odwiedzi. Więc ta wiedza religijna jest dosyć mała, aczkolwiek to nie znaczy, że ci ludzie nie mają wiary. Ja patrząc z tej perspektywy Polski, bo tutaj się wychowałem, tutaj byłem formowany i kształtowany, więc wiele rzeczy no, mi nie pasuje w tym całym systemie czy edukacji, czy formowania tych ludzi, no, bo to jest praktycznie jakby od początku, od samego początku zaczynać proste rzeczy, najbardziej podstawowe i to jest czasami trudne i to niezrozumienie z ich strony, kiedy oni jakoś tak trudno im jest myśleć abstrakcyjnie, a mówiąc o Panu Bogu, o naszej religii, wiele rzeczy trzeba mówić no, obrazowo i tak dalej, że był Jezus Chrystus, założył Kościół. No więc co to Kościół? Jak widzi budynek, to potrafi powiedzieć, o to jest Kościół, a co to jest Kościół? Wspólnota wierzących. Więc żadne tam pojęcia, takie teologiczne terminy nie mają sensu bycia i nie mają racji bycia, bo oni tego w ogóle nie rozumieją. Jeżeli coś tłumaczymy, to bardzo prosto. Ja kiedy przyjechałem też na parafię, zacząłem mówić kazania, takie, że tak powiem, dopieszczone, przygotowywałem się, cały tydzień przygotowywałem, żeby to kazanie przeczytać na początku z kartki. I rzeczywiście to tak miałem wszystko tam odmienione, jak trzeba, wszystkie te koniugacje i co tam było, aż kiedyś jedna taka wolontariuszka świecka do mnie mówi, słuchaj, no masz te kazania tak świetnie przygotowane, no perfekcyjnie, nie? Wszystko rewelacja, mówi, ale nikt ich nie rozumie. I mówi do mnie, ja ich też nie rozumiem. No i dla mnie był to taki też moment przełomowy, bo od tamtej pory zacząłem rzeczywiście mówić bez kartki. Przygotowywałem się i tak dalej, przemyślałem wcześniej, co chcę powiedzieć. I myślę, że to lepszy efekt przynosi, bo nawet jeżeli czasami coś źle jeszcze odmienię, czy pomylę jakieś tam słowo, to jednak prosty język do tych ludzi bardziej dociera. Kolejnym problemem, który tam jest, to, że nie wszyscy znają hiszpański język. To jest kolejna rzecz, która jest no, pewną trudnością, bo część z tych ludzi mówi w języku Aymara, w języku Quechua, więc nie wszyscy też rozumieją, co się do nich mówi. Przyjdą do kościoła i praktycznie przesiedzą, patrząc, rozglądając się po wszystkich stronach, bo nic nie rozumieją z języka hiszpańskiego. Mamy jednego katechistę, który mówi w języku Quechua, więc on, kiedy głosi katechezę, to się zaczyna ciekawość tych ludzi, którzy wcześniej się nie interesowali bardzo tym, co się dzieje. Natomiast ci ludzie, którzy nie znają Quechua, zaczynają się rozglądać albo rozmawiać, tak jak tamci, co wcześniej. Więc generalnie w kościele nie ma ciszy takiej jak u nas w Polsce. I na początku dla mnie też to było trudne, bo troszeczkę to deprymowało, kiedy ja coś mówię, a widzę, że ktoś mnie nie słucha, nie? Prosiłem jeden raz o uwagę, drugi raz o uwagę, ale bezskutecznie, bo oni po prostu nie znają języka hiszpańskiego. No i tego się trzeba było też nauczyć i jakoś przeskoczyć tą przeszkodę.
Ale jak czasem widzę, oglądam te fotorelacje księdza z misji, to widzę, że oni się angażują, że ksiądz przynajmniej ich angażuje do pracy w kościele, nawet żeby przygotować i czy przy ołtarzu coś, czy stroje. To wygląda pięknie, naprawdę.
Tak, i rzeczywiście my mamy dwa kościoły, jeden w Bulobulo, jeden w Rio Blanco. To ten w Rio Blanco jest chyba nawet bardziej taki samodzielny, bo tam nie ma księdza na miejscu, więc ci ludzie wszystko sami przygotowują. Kiedy mieliśmy drogę krzyżową, czy triduum paschalne, wszystko było przygotowane niesamowicie. Ja byłem zaszokowany, że tak mogli to przygotować pod okiem, wiadomo, księdza, ale w większej mierze sami. O ile tutaj w Bulo Bulo na miejscu ja byłem obecny cały czas i to można było wiele rzeczy z nimi wypracować, poćwiczyć, chociażby asystę liturgiczną z ministrantami, przygotowanie całego triduum, wszystkie miejsca, żeśmy przećwiczyli wiele razy, tak w tamtym miejscu to tak praktycznie, może nie tyle spontanicznie, ale to było wszystko przygotowane przez nich. Było bardzo dobrze i było bardzo poprawnie, jak na te warunki misyjne, bo wiadomo, że troszeczkę to się różni od naszej tutaj i liturgii, i pewnych zwyczajów, i chociażby śpiewów, ale angażują się, zwłaszcza młodzi ludzie są chętni. Przychodzą, kiedy w Niedzielę Palmową mieliśmy spotkanie młodych, te ogólnoświatowe, tak jak i tutaj były w Polsce, przyszło bardzo dużo ludzi młodych. Było ponad 200, chyba 80 osób, prawie 300 ludzi młodych z naszej miejscowości, jeszcze z sąsiednich parafii. I to było niezwykłe spotkanie, które przygotowali praktycznie młodzi. Myśmy usiedli tylko wcześniej, parę tygodni, ustaliliśmy, kto jest za co odpowiedzialny. To wszystko zafunkcjonowało bardzo ładnie. Były katechezy, które głosili też katechiści, bardzo młodzi ludzie. Po 18 lat, po 17 lat, którzy są po sakramencie bierzmowania i praktycznie ich to doświadczenie Pana Boga i jakieś tam doświadczenie tej wiedzy religijnej czy teologicznej jest, to tylko przygotowanie do pierwszej komunii świętej i przygotowanie do bierzmowania. I oni już ewangelizują, oni do ich głoszą katechezy kolejnym młodym ludziom, którzy jeszcze nie byli u sakramentu bierzmowania. Oni się angażują w przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej. Oni prowadzą spotkania z tymi dziećmi. Dla nas to jest bardzo duża pomoc, bo sami nie jesteśmy też w stanie ogarnąć tej całości i potrzebujemy ich. To jest dla nich też jakieś tam mobilizujące. Bardzo dużo ludzi chodzi na przykład z różańcem na szyi albo z takim dużym krzyżykiem na wierzchu. Nie chowają tam pod koszulkę, tylko na wierzchu. Czasami tak rozmawiałem, pytałem się o motywację tego noszenia symboli religijnych. Czasami jest to takie tradycyjne, tylko gdzieś tam na wszelki wypadek, no ktoś tam, jednej młodej dziewczyny się pytam, różaniec nosisz, a czy modlisz się na tym różańcu? Ona mówi, no bardzo rzadko, ale noszę, bo to dla mnie takie błogosławieństwo. Ale wielu z tych ludzi, którzy noszą, również się modlą. I na różańcu, i przychodzą do kościoła, słuchają Słowa Bożego. Chcą żyć tym Słowem. Chcą żyć, chociaż mają wiele trudności. Trudności, które wynikają też z pewnych uwarunkowań kulturowych, mentalnych, ich tradycji czy wierzeń jakichś tych antycznych, które do dzisiaj są obecne.
Słyszę tutaj, że ksiądz to nie ma czasu się nudzić. Jest czas na sen?
Jest. I tutaj musi być pewna równowaga. Ale rzeczywiście dzień za dniem tak szybko mija, że może to źle zabrzmi, ale tak naprawdę to nie zdążyłem się stęsknić za Polską. Bo oczywiście była tęsknota za wieloma rzeczami z Polski, ale tak naprawdę to nie było kiedy, bo ciągle to życie przynosiło jakieś, na początku oczywiście wszystko zadziwia i wszystko szokuje. Na przykład to, że potrafią ludzie przyjść o 5 rano do księdza, wybudzić, wyciągnąć z łóżka i tylko po to, żeby zapytać się, czy msza dzisiaj będzie. No to na początku to dziwi i tak dalej. Już dzisiaj nie, ale czasami te pobudki były takie ranne. Czas na sen jest i musi być, bo warunki są trudne klimatyczne. Dla nas, dla mnie osobiście, klimat tropikalny zupełnie inny niż nasz tutaj w Polsce. Jest gorąco i wilgotno. I są takie momenty, kiedy naprawdę nie ma żadnego sposobu, żeby się wychłodzić. Piję jakieś tam ilości wody, czy jakichś napojów, czy jakichś kompotów tamtych miejscowych, ale nie jestem w stanie w ogóle wychłodzić organizmu. Więc kiedy się miałem tak raz, że się odwodniłem, to praktycznie 3 dni kolejne z głowy. Nie byłem w stanie nic zrobić. Ani nie chciałem się ani chodzić, ani wstawać, ani siedzieć, ani leżeć. Po prostu taki stan, no bardzo trudny. I wiem dzisiaj, że na przykład, no żeby nie dopuścić do takiego stanu, potrzebuję też czasu, żeby odpocząć, żeby się wyspać, żeby przede wszystkim nie stracić płynów. A z tym spaniem to też jest różnie, bo jak jest gorąco, na przykład temperatura w nocy spadnie do 32 stopni albo do 30, jest dalej gorąco, więc czasami się kładę spać, śpię długo, 8 godzin i wstaję rano bardziej zmęczony niż się kładłem. O ile pozwolą spać oczywiście komary, pająki, muchy i takie inne stworzenia, których tam w tropikalnej rzeczywistości tych żyjątek jest bez liku.
Można się do nich przyzwyczaić?
Chyba nie wiem, no bo w pewnym sensie się przyzwyczaiłem, bo kiedy przyjechałem na początku, przez pierwsze 2 miesiące miałem wrażenie, że wszystko chce mnie zjeść. Wszystko do mnie szło, wszystko mnie gryzło. I nie wiem, po 2 miesiącach, czy ja się przyzwyczaiłem, być może, że tak. Czy te zwierzątka stwierdziły, że jednak mnie nie zjedzą i dały sobie spokój. Czy zmieniła się pora roku i te zwierzątka po prostu gdzieś tam odleciały. Więc później to się zmniejszyło, aczkolwiek w dalszym stopniu wszystko gryzie i wszystko gdzieś tam leci, zwłaszcza no właśnie jakieś komary, czy pająki, czy...
Czy mieszkające jaszczurki, tak?
Jaszczurki, tak. No to taka ciekawostka, że w pokoju w naszym domu mamy jaszczureczki, które są naszymi przyjaciółmi. bo one zjadają komary, pająki i wszystkie takie żyjątka mniejsze od siebie. Więc tak żyjemy z takimi lokatorami i jest sympatycznie. Chociaż czasami może być niemiło, kiedy taka jaszczureczka w nocy, idąc sobie po suficie, oderwie się od sufitu i spada prosto mi na twarz. To się można wystraszyć.
Można się wystraszyć. No chyba nie chciałabym takiej przygody przeżyć.
Co ciekawe, że ludzie żyjący tam jakoś się przyzwyczaili do tej przyrody, do tego klimatu i ich dzisiaj na przykład nie dziwi jakaś pająk, tarantura wielka, czy jakaś żmija sobie pełzająca po chodniku w sensie takim po naszym chodniku, bo generalnie nie ma żadnych chodników, tylko my na podwórku przy parafii mamy takie wyłożone płytkami, więc generalnie moja pierwsza reakcja była, widząc takie stworzenie, uciekać, no bo co, będę tutaj jakoś wchodził w relację z pająkiem takim jeszcze wielkim. A dzieciaki w swojej prostocie jakiś kij dorwały i biegną z hukiem i krzyczą, padre, paczek i pająk, nie? No i tym kijem potraktowały pająka, wyszły ręką obronną i one się nie przejmują generalnie tą przyrodą, tym niebezpieczeństwem. Niestety też i wiele ludzi, dzieci choruje, gdzieś zostaną ukąszone, czy najczęściej choroby też związane z jedzeniem, które jest bardzo specyficzne i bardzo dla mnie osobiście taki, nie jest to łatwy temat i jakoś dzięki Bogu bardzo nie chorowałem, ani nie miałem jakichś tam wielkich przypadłości, ani żołądkowych, ale też były, bo generalnie jest to jedzenie takie inne, przede wszystkim jest brudne. Tam nikt nie bardzo dbał o jakąś tam czystość, o zmywanie naczyń, czy o mycie rąk. Więc generalnie jak myjemy sami tam u nas na plebanii, no to oczywiście jest wszystko w porządku, jest wszystko czyste. Czy w internacie u naszych dzieciaków mamy też kucharkę indiańską, która dobrze gotuje, smacznie, aczkolwiek czasami ma dziwne te potrawy takie lokalne, na przykład zupa z takiej kurzej łapy z pazurkami. Smak ma bardzo dziwny ta zupa. Miejscowa ludność się tym zachwyca, a już wielka radość powstaje, kiedy w taki talerzu znajdzie taką kurzą łapę z pazurkami, więc ma okazję też i mięsa zjeść. Z tej łapy za wiele nie ma, ale zawsze coś tam się da, coś wyłuskać. Generalnie to jedzenie jest takie inne niż nasze.
A codziennie na przykład na talerzu co może się znaleźć? Jeśli jest talerz, tak?
Nie. U nas jest talerz generalnie na naszej misji, w naszym internacie. I generalnie takim potrawą, która musi być, to jest ryż. Wszyscy jedzą ryż ze wszystkim i wszędzie. Na przykład ryż z ziemniakami, ryż z jułką, ryż z jajkiem, ryż z mięsem. I musi być ryż. Jakoś to jest chyba też tak kulturowo uformowane, że kiedy oni nie zjedzą ryżu, no to będą niezadowoleni, to będą głodni. I choćby zjedli cały kopiec ziemniaków z kurczakiem, to będą głodni i będą marudzić, że nie zjedli ryżu. Więc ten ryż jest wszechobecny. Ja akurat lubię ryż, więc nie mam problemu i z chęcią jem ten ryż, ale jeżeli ktoś nie lubi ryżu, no to ma problem, bo ten ryż rzeczywiście wszędzie jest i do wszystkiego. W naszym internacie na przykład mamy menu w miarę stałe, ono się powtarza cyklicznie, co tydzień. W jeden dzień, w środę jest na przykład zupa, taka lokalna. W czwartek jest na przykład ryż z mięsem. Mięso jemy tylko z krowy. Nie je się u nas ze świni, z prosiaka. Po prostu ma pasożyty i nikt tego nie spożywa. A w inne dni tam jeszcze różne inne rzeczy nasza kucharka wymyśla, ale generalnie wszystko z ryżem. Wieczorem kolacje, kiedy przygotowują dzieciaki, przygotowują same. Pod okiem jakiegoś opiekuna, ale same. Śniadanie również przygotowują same. Więc przeróżne rzeczy tam się mogą również znaleźć. Ale w naszej kuchni jest wszystko w porządku, bo wszystko jest czyste. Wszystko jest zmyte, przygotowane w miarę higienicznie i nie ma z tym żadnych problemów. Problem jest, jeżeli się zje coś na mercado, czyli na mieście. Jeżeli się zje jakąś potrawę, to może być różnie i czasami już żaden ani stoperan nie pomaga, ani węgiel.
Czy brakuje czegoś księdzu?
Brakuje wielu rzeczy. Przede wszystkim dla mnie osobiście brakuje polskich śpiewów liturgicznych, polskich. Ta liturgia mszy świętej, no właśnie ta Polska. Jakoś tak, ja zostałem tak wychowany, tak uformowany. I dla mnie to jest niesamowite bogactwo i piękno śpiewów tych polskich, ludowych. Już nie wspomnę o łacińskich, bo tych to są w ogóle nierealne i poza wszelkim jakimś tam możliwością tą boliwijską. Jest to taka pierwsza rzecz, za którą zatęskniłem. W sposób szczególny też za kolędami polskimi. Jak przyszedł czas Bożego Narodzenia, chociażby Wigilia, też taka inna niż zwykle, to rzeczywiście brakowało mi tych kolęd. Na Wigilię przygotowaliśmy dania tradycyjne polskie. Ksiądz Andrzej zrobił bigos, przygotował. Ja mu troszeczkę tego bigosu podebrałem. Zrobiłem pierogi z kapustą, znaczy z tym bigosem. Siostry przyniosły jeszcze jakąś rybę. I to była nasza cała Wigilia. I to żeśmy zjedli. I zaśpiewaliśmy jakieś dwie kolędy, piosenki po hiszpańsku o Bożym Narodzeniu. I tyle. I na tym to się skończyło. Później była pasterka. Też przed Pasterką jeszcze mieliśmy taki teatr, przygotowywaliśmy jasełka takie nasze polskie. Oczywiście tam choinek jakiś nie było, były jakieś tam sztuczne drzewka, ale to wszystko w klimacie i temperaturze 38 stopni. I po Pasterce, kiedy wróciliśmy, przyszliśmy jeszcze do domu, przyszli do nas jeszcze ci wolontariusze polscy, świeccy i żeśmy śpiewali jeszcze przez parę godzin polskie kolędy już sami Polacy, którzy tam się zebraliśmy. I to było takie niesamowite i tego również brakuje. Jeśli chodzi na przykład o jedzenie, no to wiadomo, że brakuje jakiejś tam kiełbasy naszej polskiej, czy jakiegoś kotleta schabowego, no bo tam się tego nie je, zresztą nie ma gdzie kupić. Jakąś taką w miarę zjadliwą wędlinę, czyli parówki, mortadele, jakąś tam, musimy jechać do sklepu 130 kilometrów. Pojechać na pocztę, musimy jechać te 130 kilometrów do takiego większego miasta, a żeby gdzieś tam do jeszcze większego, takiego już normalnego miasta, bym powiedział, no to musimy jechać 3 godziny do Santa Cruz, czy do Cochabamba, to jest 5-6 godzin jazdy przez góry.
A jeśli chodzi o posługiwanie się językiem, to była już łatwość? Jednak to przygotowanie do misji pomogły bardzo?
Pomogły bardzo na pewno. To przygotowanie języka, bo cała gramatyka i wiele podstawowych, takich elementarnych zwrotów jakoś tam zafunkcjonowało i to było dużą pomocą. Aczkolwiek nauka języka to jest długi proces i myślę, że jeszcze trzeba na pewno paru lat, aby opanować z taką swobodą. Z każdym dniem jest lepiej. Z każdym dniem jest lepiej i wiadomo, na początku pierwsze 2 miesiące to były takie, żeby zrozumieć, co oni do mnie mówią. Żeby zrozumieć, jak oni bardzo tak niechlujnie mówią. Taki specyficzny jest ten język. Troszeczkę się różni też od hiszpańskiego. Jest lokalny, ale tak po 2 miesiącach zrozumiałem, co mówią i tak dalej, jakie słowa wypowiadają, w jaki sposób. Już byłem taki przeszczęśliwy, taki, że wiem, znam język, rozumiem, co do mnie mówią i tak dalej. Kiedy zachodzę do kancelarii parafialnej, przychodzi taka pani Indianka i do mnie mówi. Mówi, a ja jej nic nie rozumiem, ani słowa. Myślę, na nic wszystko moja nauka, na nic ten rok w Polsce i tutaj mojego zaangażowania, ja nic jej nie mogę zrozumieć. Więc wołam drugiego księdza, żeby on przyszedł i tutaj się dogadał, bo ja nic nie mogę zrozumieć, co ona do mnie mówi. A on mówi, ty spokojnie, nie przejmuj się, ona mówi w języku kechua.
Czyli nauka jednak nie poszła w las.
Nie poszła w las. To jest potrzebne. Język jest do komunikacji z tymi ludźmi jest niesamowicie potrzebny, aczkolwiek też trzeba dużo cierpliwości. Taki wiadomo, że nie od razu wszystko i nie od razu można wyrazić wszystko, co chcę powiedzieć, ale jakoś tam sobie radzę dobrze, nie narzekam.
A czy my możemy w jakiś sposób wam pomóc tam w Boliwii?
No na pewno modlitwą. Na pewno modlitwą i pamięcią o nas. Gdyby ktoś chciał na przykład pomóc jakoś tam finansowo i wesprzeć nas, również jest taka możliwość. Mamy na naszej stronie internetowej jest podane konto. Też trzeba powiedzieć jasno, że nasz dom, ten internat dla dzieciaków utrzymuje się praktycznie tylko z funduszy tutaj z Polski, od ludzi dobrej woli, którzy nas wspierają. Nie mamy jakiegoś tam większego stałej pomocy od jakiejś instytucji, czyli generalnie od ludzi dobrej woli i to funkcjonuje. Te nasze dzieciaki właśnie w tej rzeczywistości takiej trudnej u nas tam odnajdują taką normalność, taki spokój i bezpieczeństwo.
Chciałabym powiedzieć o tej stronie internetowej, żebyśmy nie zapominali o was, bo cały czas ona funkcjonuje, są zdjęcia, tak żebyśmy mogli zobaczyć, jak się wam żyje.
Tak, staram się tam pisać co jakiś czas na tą stronę, chociaż też nie jest to takie proste, bo ja, żeby umieścić coś na stronie, muszę te materiały przysyłać do Polski. W Polsce jest dopiero człowiek bardzo oddany sprawie naszej stronie, który to wszystko zamieszcza. Nasz internet, który tam jest, funkcjonuje, ale nie jest na tyle dobry, aby się tak swobodnie posługiwać w tej przestrzeni internetowej. Mamy też taki krótki filmik na YouTubie, gdyby ktoś chciał sobie zobaczyć, to w Google wystarczy wpisać misja w Bulo Bulo albo Bulo Bulo. To troszeczkę obrazuje, jak to wygląda, ta rzeczywistość taka realna. Jako filmik to można zobaczyć nasze dzieciaki, niezwykłe dzieciaki i tą rzeczywistość, w której się obracamy.
Te dzieci, do jakiego wieku one mogą być w internacie?
Jest taki warunek, że dzieciaki, które są w internacie, muszą chodzić do szkoły. Nie ma jakichś ograniczeń wiekowych, ani w dół, ani w górę. Po prostu musi dziecko chodzić do szkoły, to konkretnej tej szkoły, która jest tam u nas. Wszystkie do tej samej, bo cały nasz plan zajęć, plan dnia jest podporządkowany szkole. I jeżeli dziecko rozpoczyna pierwszą klasę w wieku 12-13 lat, wiadomo, że kończy szkołę w wieku 20 paru lat. Więc tutaj nie ma jakichś tam warunków. Po prostu musi chodzić do szkoły. To jest warunek.
A później te dzieci mogą pracować w tym internacie?
Internat generalnie jest prowadzony przez wolontariuszy. Więc jeżeli zechcą, oczywiście mogą, ale generalnie dla tych ludzi jest ważne, żeby zdobyć jakąś pracę, żeby mieć jakiś też punkt utrzymania, żeby mieć jakieś zarobki, żeby mogli normalnie funkcjonować. Tamci ludzie, którzy już chodzą do szkoły, kończą szkołę, praktycznie od razu po szkole, można powiedzieć, wychodzą za mąż czy się żenią, chociaż oni nie zawierają związków, no ale zakładają rodzinę. Szukają męża czy żony i zaczynają to życie, nie? Swoje życie i później potomstwo.
Już tak kończąc, bo czas nas goni, chciałabym zapytać, jak oni pracują, jak oni zarabiają tak naprawdę, z czego oni żyją?
Każdy ma swoją jakąś tam metodę na zarabianie. Uprawiają kokę w dużej mierze. Tam warunki tropikalne są sprzyjające produkcji koki, hodowli koki i wielu z nich to robi, bo jest to opłacalne po prostu. Worek tak, liści koki kosztuje bardzo dużo w porównaniu np. z ryżem, czy z jakimś innym uprawą, czy z bananami, czy z kokosami. Oczywiście tamte plantacje też są i banany, i ananasy, i mango, i papaja przeróżne. To wszystko, co tylko rośnie w dżungli, oni uprawiają, ale generalnie jest to plantacje koki. Wielu z tych ludzi też zajmuje się, prowadzi jakieś takie małe kioski czy sklepiki i tam sprzedają jakąś mąkę czy ziemniaki. Niestety też dużo ludzi zajmuje się produkcją narkotyków. To też jest obecność rzeczywista tam. No jest takie centrum, zagłębie produkcji narkotyków i wielu ludzi w to jest zaangażowanych, bo z tego też jest nie mamy pieniędzy.
Księże, czego możemy życzyć?
Błogosławieństwa Bożego i wytrwałości. I zapraszam do Boliwii, do Bulo Bulo. Jeżeli ktoś będzie gdzieś w okolicach, to jakiś hamak na pewno się znajdzie.
Dziękujemy bardzo. Życzymy wielu łask Bożych.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z księdzem Tomaszem Denickim, pracującym w Bulo Bulo w Boliwii, rozmawiała Monika Jabłkowska. My przypominamy, że